On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa po wakacyjnej przerwie spotkań ze mną. W tym roku również będziemy się spotykać raz w miesiącu, aby przyjrzeć się troszeczkę historii Kościoła z innej perspektywy. I jak w zeszłym roku opowiadałem Państwu o wydarzeniach troszeczkę wyrwanych z kontekstu, każde wydarzenie gdzie indziej było umiejscowione, tak jak mi to przyszło do głowy, tak w tym roku postanowiłem sobie, że będziemy skupiać się na historii Kościoła poprzez pryzmat jakichś konkretnych osób, konkretnych świętych. Tych świętych Kościół ma mnóstwo, chyba takiego słowa można użyć, dlatego też jest z czego wybierać, ale mam nadzieję utrzymać tą konwencję, że będziemy mówili nie tylko o jednej osobie i o jej całym dziedzictwie, bo to tak można mówić i mówić. Niektórzy są tak płodni za życia, że to nawet chyba trzy takie spotkania można by stworzyć. Natomiast będę starał się mówić o jakiejś osobie w kontekście jakichś wydarzeń, tak? Aby pokazać, że ta osoba została tutaj na ziemi powołana przez Pana Boga, aby coś konkretnego zrobić, coś konkretnego rozwijać, coś konkretnego stworzyć lub zakończyć, bo to też ważne, o takich osobach też będę starał się mówić. Dziś na tapetę weźmiemy sobie świętego Bernarda. Dokładnie świętego Bernarda z Clairvaux, bo tych świętych Bernardów to ja chyba czterech albo pięciu sam kojarzę, pewnie jest ich więcej. Bernarda z Clairvaux, który nie jest tylko świętym Kościoła katolickiego, ale również ma tytuł doktora Kościoła. Jest to tytuł wyjątkowy. Jego teologia kształtowała myślenie teologiczne Kościoła przez wieki. Oraz świętego, który jako jeden z nielicznych świętych doczekał się, oczywiście po śmierci, ale doczekał się encykliki na swój temat. Znaczy, powstała encyklika papieska, która jest poświęcona tylko świętemu Bernardowi. No to jest rzecz rzeczywiście niesamowita. Święty Bernard przyszedł na świat we Francji. I teraz od razu lekkie usprawiedliwienie z mojej strony, bardzo wszystkich przepraszam, którzy ten język znają. Ja to często potrafię napisać, ale czytanie języka francuskiego mnie przerasta, więc wszystkie nazwy będę mówił albo fonetycznie, albo tak jak wydaje mi się, że czytam, więc mam nadzieję, że tutaj nikogo przez to nie obrażę. Więc święty Bernard urodził się w Francji w rodzinie arystokratycznej. To jest dość ważny moment dla historii w ogóle Europy, bo to był rok 1090, czyli koniec wieku XI. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, o tym trochę mówiłem w zeszłym roku, że historia Europy ogólnie, tak od VI wieku po tych najazdach barbarzyńskich, gdzie przez Europę wszyscy się przewalili, tam byli Ostrogoci, jacyś Wizygoci i inni tacy goci i inne plemiona z wschodu, wszystko się przetasowało, dynastie poupadały, Rzym upadł, powstały nowe dynastie, które na szczęście przyjęły wiarę chrześcijańską i tak naprawdę gdzieś tak od VI-VII wieku jedyną instytucją, która trzyma Europę w kupie jest Kościół katolicki. Kościołowi katolickiemu się wcale to nie chciało, że tak powiem, Kościół o to nie walczył, nie chciał tego robić, ale ponieważ była taka totalna próżnia na mapie Europy, nie było nikogo, kto by się ludźmi zajął. I tutaj mam na myśli nie tylko administrację, ale choćby kwestie wojenne, tak? Nie było takiej siły, która mogłaby, nie wiem, żołnierzy zjednoczyć, aby odeprzeć wroga. W związku z tym Kościół katolicki był taką jedyną instytucją w Europie, która miała jakąkolwiek władzę. I z biegiem czasu władza świecka zaczynała tą władzę odzyskiwać, tak? Czyli zaczynała trochę uszczuplać przywileje Kościoła i powracać do tego statusu, gdzie władca świecki rządził świeckimi. Wiek XI jest w tej historii dość ważny, ponieważ wcześniej, no to ci władcy nawet, którzy tytułowali się królami, czy też tytułowali się cesarzami, mieli wielki problem, aby swoich własnych poddanych trzymać w ryżach. Przypomnijmy tylko cesarza Ottona, mówiłem o tym a propos Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Cesarz Otton próbował na nowo stworzyć wielkie państwo, które byłoby państwem chrześcijańskim, zjednoczone cesarstwo i mu nic nie wyszło, tak, z tych pomysłów. Tak samo Karol Wielki wcześniej też stworzył państwo, wspaniałe, funkcjonujące państwo. Umarł i państwo się rozpadło na tyle kawałków, wszyscy się bili między sobą. Nie było takiej władzy. Natomiast XI wiek jest takim wiekiem, to jest ważne dla naszych rozważań, dlatego tyle o tym mówię, gdzie ci władcy, poszczególni królowie, zaczynają już mieć taką siłę, aby móc po pierwsze kontrolować swoich wasali, wszystkich tam książąt, baronów i tak dalej, a po drugie zaczynają robić wszystko, aby tą swoją pozycję wzmocnić, w tym także zaczynają prowadzić wojny z sąsiadami i to na razie zostawiam, do tego wrócę. Bernard urodził się, tak jak mówiłem, w rodzinie wielodzietnej, to była rodzina, on miał 5 braci i 1 siostrę. O jego dzieciństwie wiemy niewiele, Na przykład nie wiemy, do czego był przez rodziców przeznaczony. Przypominam, to już mówiłem o tym w zeszłym roku, że w chrześcijańskich rodzinach arystokratycznych tego czasu ten najstarszy syn to najczęściej miał zostać na ziemiach, miał odziedziczyć cały majątek, drugi miał zostać kapłanem, minimum kanonikiem, a najlepiej biskupem. Od trzeciego syna się zaczynał problem. No mówię, święty Bernard był w tej sytuacji, że to on był rzeczywiście w rodzinie wielodzietnej. I w wieku 22 lat, i to wiemy na pewno, wstąpił do zakonu cystersów. I teraz jest sprawa z tymi cystersami. Wstąpienie do zakonu przez członka arystokratycznej rodziny było czymś zasadnym. Po pierwsze, rodzina pozbywała się osoby, która mogłaby o ten cały majątek walczyć. Oczywiście musiała go tam jakoś wyposażyć w pieniądze, aby on tam wszedł z tak zwanym posagiem. Natomiast kończył się problem, że na przykład bracia mogą się zacząć zabijać po śmierci ojca o ziemię. Natomiast też prestiżem było posiadać rodzinę w jakimś szlachetnym zakonie. No i pytanie jest takie, czy zakon cystersów był zakonem szlachetnym? Oto nie. Zakon cystersów, proszę Państwa, powstał zaledwie w roku 1098, więc święty Bernard miał wtedy 8 lat, gdy ten zakon powstaje. Był to więc zakon nowy. Zakonem, można powiedzieć, który był zakonem szlachetnym, popularnym, takim, do którego uchodziło pójść, to byli benedyktyni, którzy w tym czasie przeżywają też bardzo dobre lata, jeżeli chodzi o swoją prosperity, ponieważ po reformie klunackiej, związanej z opactwem w Cluny, nie będę o tym długo mówił, bo to można by gadać godzinę, ten zakon dość mocno się rozwija. Problem polegał tylko na tym, że on się rozwijał troszeczkę nie w tym kierunku, o którym myślał święty Benedykt. Tutaj była rozwijana teologia na bardzo wysokim poziomie. Rozwijana była liturgia, ta liturgia była długa, ta liturgia była pełna gestów, pełna muzyki, pełna... Przede wszystkim była piękna, tak? Bo są takie świadectwa, zwłaszcza tych takich nordyckich, północnych władców, którzy widząc tą liturgię po prostu się wzięli i nawrócili, tak? Więc ona była na pewno piękna, ale trwała długo i z tym zakonem zaczął być taki problem, że jak pamiętamy, benedyktyni to jest ora et labora, czyli módl się i pracuj, a oni ora, czyli się modlili, ale z tym labora to już nie mieli zbytnio czasu. Jeden mój kolega mówił, ora, ale nie orzą, czyli na pole nie wychodzą. I tutaj był ten problem, że brak pracy fizycznej powodował niestety troszeczkę rozróżnienie obyczajów, bo prawdą jest, że gdy człowiek nawet pracuje umysłowo, nawet dużo się modli, ale nie ma tej pracy fizycznej, czegoś nie robi, to zaczyna mu trochę tam w głowie odbijać. To jest rzecz naturalna. Ciało zaczyna mieć swoje własne potrzeby różnego rodzaju, zaczyna się domagać pewnych swobód, ciężko je utrzymać w ryzach i ten zakon miał jednocześnie wielki rozkwit, a z drugiej strony zaczął mieć upadek moralny, który był dość ciekawy, ponieważ braci było coraz więcej, ale byli to bracia, którzy mieli coraz mniejszy stan moralny i tam grzechów było coraz więcej w tym zakonie. I pewna część braci, tutaj na czele z bratem Robertem, postanowiła opuścić ten zakon właśnie w roku 1098 i przenieść się do miejscowości Cîteaux, w której stworzyli nowy zakon. I to byli właśnie cystersi od cisterium, z łacińskiego Cîteaux to jest cisterium. Tam się tutaj historycy, zwłaszcza języka, sprzeczają, co to znaczyło i tak dalej, ale dla nas nie ma żadnego znaczenia. I od tej nazwy właśnie został stworzony zakon cystersów, który był zakonem, który wracał do tej benedyktyńskiej reguły, stawiając przede wszystkim na prostotę i ubóstwo, surowość obyczajów. Tak? Dużo było samotności, dużo było ciszy, ale dużo było też roboty w tej ciszy i w samotności. Nie tylko roboty na roli, nam się cystersi właśnie z tym kojarzą, bo jak do Polski przyjeżdżali, to wszędzie tutaj pomagali chłopom wprowadzać nowości technologiczne do uprawy ziemi, ale również we Francji akurat cystersi bardzo mocno uderzyli w tą nutę pasterską. Oni się wycofywali w góry, tam gdzie ziemię uprawiać było ciężko i tam na przykład paśli owce. Mieli naprawdę dużo pracy, ale jednocześnie byli oderwani od spraw świata, od ludzi i mogli stawiać na kontemplację. No i do tego zakonu właśnie idzie młody Bernard. No i pytanie właśnie dlaczego? Ponieważ on był człowiekiem, naprawdę był świetnym krasomówcą i wierzył w Bogu, bo to jest na 100%, wszystkie jego kazania pokazują, że miał wiarę w Boga, cokolwiek by się nie działo. On tam idzie z takim, można powiedzieć, nastawieniem neofity. Otóż powstało coś nowego. To nowe jest tak święte, że aż strach tam nie iść. To znaczy, jeżeli tam nie pójdę do tego zakonu, to moje zbawienie może być zagrożone. Tam jest niebo, więc ja tam idę. Ale nie tylko ja tam idę, tylko proszę Państwa, przekonuję wszystkich, żeby tam poszli. Bernard nie wstąpił do zakonu sam. Wstąpili do tego zakonu wszyscy jego bracia, było ich pięcioro, z czego jeden już miał rodzinę, zostawił tą rodzinę. W tamtych czasach można było tak zrobić, jeżeli miałeś rodzinę, dzieci. Chciałeś iść do na przykład zakonu, ale zostawiłeś im majątek, z którego oni mogli się utrzymać, to wszystko było w porządku, dostawałeś dyspensę, mogłeś iść do zakonu. W związku z tym pięcioro jego braci poszło razem z nim, wujek i 30 innych osób. Bernard wszedł do zakonu, to za nim szła pielgrzymka. Tak? 30 plus 5 plus 1 to jest 36 osób i on. 37 osób przyszło do zakonu jednego dnia. Bo Bernard ich namówił. Bo mówił o tym, jak ważne jest życie zakonne, jak to jest blisko być Boga i jakie to jest ważne w świecie. Jego talent do mówienia kazań jest jednym z jego największych przymiotów, które na ziemi używał ku chwale Bożej. To był człowiek rzeczywiście genialny. Ja nie będę mówił o jego kazaniach, nie będę mówił o jego teologii. On komentował m.in. Księgę Rodzaju, mówił o stworzeniu, o tym, że istotą stworzenia jest miłość, o tym, że Boga można poznawać przez miłość. W tej dziedzinie bardzo dobrze wszedł w zakon cystersów, który troszeczkę odbijał się od tego benedyktańskiego takiego myślenia rozumowego o Bogu, a stawiał na uczucia i tutaj Bernard się świetnie znalazł. Natomiast oprócz tego ten człowiek był mówcą całym sobą. Mamy takie świadectwo, jak on kiedyś głosił kazanie po łacinie do Niemców, którzy łaciny nie znają, i ci Niemcy się popłakali ze względu na jej ton, ze względu na gest, ze względu na to, jak on się ruszał. A potem tłumacz przetłumaczył to kazanie i oni stwierdzili, że no, jednak nie było takie fajne. Znaczy, nie do końca im się treść podobała, ale wcześniej, zanim ją zrozumieli, się popłakali. I to mamy potwierdzone historycznie. Bernard, gdy przybył do, bo on właśnie przybył do Sito, po kilku latach, w zaledwie wieku 25 lat, proszę zwrócić uwagę, jak on musiał być genialny, skoro po 3 latach bycia w zakonu dostaje taką funkcję, zostaje wyświęcony na kapłana, przenosi się do Clairvaux, dlatego się mówi Bernard z Clairvaux, i tam zostaje opatem, czyli mówiąc krótko, ojcem wszystkich dookoła, tak? Tym, który rządzi. Tak? Opat, no to jest w takiej kategorii kleru biskup, tak? To jest taki biskup, tylko że zakonnik. On ma władzę nie tylko nad ludźmi w zakonie, ale ma też władzę nad ziemią, bo ma nadania ziemskie, i ma też władzę świecką nad tymi terytoriami. 25 lat człowiek miał. I on w tym zakonie oczywiście rozwija kult Maryi. To jest też ważne. Maryjność świętego Bernarda jest niezwykle istotna. Jest taka nawet legenda, że on wchodził zawsze do kościoła i mówił Salve Regina. Kiedyś mu ponoć odpowiedziała Salve Bernardo, ale to jest oczywiście niepotwierdzone, tylko jest taka historia dodatkowa, a propos taka legenda, która powstała o świętym Bernardzie, że zawsze codziennie pozdrawiał Maryję, stworzył zresztą też taka modlitwa świętego Bernarda, pozdrawiam Stefana, który zawsze w drodze, jak jeździmy gdziekolwiek, ją zmawia. I jest to, ten kult maryjny był w jego życiu istotny, on na tą Maryję zwracał uwagę właśnie jako na matkę, tak? Nie tylko jako na tą, która urodziła nam Zbawiciela, ale jako na matkę ludzi. Święty Bernard swój talent krasomówczy postanowił wykorzystywać w pełni. On nie siedział w Clairvaux. Znaczy w Clairvaux oczywiście miał swoje obowiązki, więc nie mógł z niego wybywać na długo, jednakże on prowadził misje ewangelizacyjne. To jest niesamowite. My dzisiaj też takie misje znamy. Najczęściej takie misje powołaniowe prowadzi seminarium duchowne. Przyjeżdża do parafii grupa kleryków z przełożonym. Zamiast kazania jest jakieś świadectwo, jest mówione o tym, jak to jest warto odkryć powołanie. Jest to robione lepiej lub gorzej. Ja słyszałem naprawdę piękne, poruszające świadectwa. Natomiast Bernard był pod tym względem prekursorem. On szedł w teren, szedł do wsi, siadał na środku wsi, mówił kazanie. Proszę Państwa, są takie legendy, ale też potwierdzone. Te legendy są potwierdzone w różnych źródłach, więc wydaje się, że to jest prawda, że matki zamykały chłopców w izbach, gdy Bernard przychodził do wsi, bo on potrafił wejść do wsi, powiedzieć jedno kazanie, które czasem trwało półtorej godziny, żeby była jasność, to nie było 10 minut, jedno kazanie i wychodząc zabierał ze sobą 10-15 mężczyzn w różnym wieku, którzy ostatecznie wstępowali do tego zakonu. Dzięki Bernardowi zakon cystersów miał niezwykły boom powołaniowy, tak mocny, że zaczął rozwijać swoje placówki. Cystersi pod tym względem są rzeczywiście wyjątkowi. Benedyktyni, o których Państwu już mówiłem, tworzyli się w ten sposób, że gdy władca jakiś chciał mieć ten zakon, sprowadzał sobie benedyktynów, no to sprowadzał, była reguła, były zasady życia, ale te zakony żyły troszeczkę w oderwaniu od siebie. Był jeden zakon, 50-60 kilometrów był drugi zakon, oni się może nigdy nawet w życiu nie spotkali, żyli według jednej reguły. Natomiast cystersi wprowadzili taką zasadę filiarności, znaczy było centrum matka, tak, na przykład Citeaux albo Clairvaux, które rozwijało swoje filie w różnych mniejszych miejscowościach i te filie były związane z cystersami. Każdy przełożony tej filii przynajmniej raz w roku musiał do tej filii się udać, na kapitułę, tam były ustalane pewne rzeczy. Dokładnie na kapitułę w Citeaux to musieli wszyscy przybywać. Polacy mieli później dużo problemów, bo Polacy tak gdzieś do Wisły, tutaj w Polsce do Wisły cystersi się zgromadzili, ale później oni tworzyli spotkania prowincjonalne i z tej prowincji ktoś przyjeżdżał, więc to połączenie między zakonami było niezwykle istotne. I dzięki temu Bernardowi, dzięki temu, że tych braci było coraz więcej i tak naprawdę nie było gdzie ich wsadzić, te placówki były rozwijane i rzeczywiście powstało ich mnóstwo. Bardzo istotnym elementem w życiu świętego Bernarda była przyjaźń z innym Bernardem, który, też z cystersem Bernardem, który właśnie we Włoszech objął taką placówkę cysterską, a później w sposób niesamowity został papieżem. Znaczy on nie był kardynałem. Niektórzy tam twierdzą, że był kardynałem, prezbiterem, ale jednak jest to informacja niepotwierdzona. Jednakże był człowiekiem na tyle świętym i pobożnym i znanym w tych kręgach rzymskich, że gdy doszło do konklawy, to kardynałowie wybrali go na papieża. To był papież Eugeniusz II, zresztą błogosławiony. Ponieważ on był cystersem i właśnie żył w tej filii Clairvaux, to Bernard cały czas, mimo że to on został papieżem, miał takie przeświadczenie, że cały czas jest jego opatem. Cały czas jest ojcem, ojcem ojca, tak? Ojcem papieża. Pisał do niego listy, zresztą Eugeniusz bardzo sobie cenił tą korespondencję, on do niego też odpisywał, oni dyskutowali nad wieloma istotnymi sprawami ówczesnego papiestwa. Papiestwo wtedy było dość słabe, papież nie mógł osiąść w Rzymie, bo tam ludność się zbuntowała, on starał się znaleźć jakichś sojuszników, aby mu ten Rzym oddano. Papież nie miał aż takiej władzy, można powiedzieć, moralnej. Przy okazji to był człowiek bardzo moralny, tylko nie miał takiej władzy, że na przykład komuś tam powiedział, jak dzisiaj na przykład, że papież mówi jakąś encyklikę i wszyscy w zasadzie w świecie chrześcijańskim powinni to respektować. Wtedy ta władza biskupów była o wiele bardziej autonomiczna. Natomiast cała ta korespondencja pokazuje dwie rzeczy, że tym kościołem, tak, z początku XII wieku rządzi Eugeniusz z Bernardem, a Bernard traktuje Eugeniusza jak syna. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że to Bernard rządzi kościołem. Eugeniusz nie był wcale człowiekiem słabym i nie był wcale człowiekiem, który nie miał własnego zdania, bo gdyby takim był, to by nie został papieżem. W tamtych czasach to trzeba było być kawałem chłopa, żeby zostać papieżem. Natomiast on sobie po prostu cenił rady Bernarda. On zdawał sobie sprawę nad inteligencją tego człowieka i nad wiarą tego człowieka. I wielokrotnie prosił go o różne posługi, prosił go różne i wielokrotnie zlecał mu pewne misje, na przykład ewangelizacyjne. I w momencie, w którym i tutaj jest taki ważny moment. Eugeniusz przebywa we Francji. On tam rzeczywiście w tym Clairvaux nawet przez pewien czas przebywa. Na tronie Francji siedzi Ludwik Młody, Ludwik VII Młody, który jest człowiekiem, właśnie tak jak powiedziałem na początku, pragnącym podbudować swoje królestwo i pragnącym pokazać, kim to on jest. On oczywiście, aby to robić, prowadzi wiele wojen, nie tylko z najeźdźcami zewnętrznymi, jak z Normanami, ale także ze swoimi własnymi wasalami, różnymi baronami, hrabiami i tak dalej. I podczas niektórych z tych wojen, a zwłaszcza w wojnie z Saksonii, doprowadza do masakry. Znaczy on wchodząc do miasta wyrzyna tam całą ludność i ma dość spore wyrzuty sumienia z tego powodu. I nawet na ten temat dyskutuje najprawdopodobniej z samym papieżem albo z którymś z jego pomocników. Myśli o tym, że ten grzech trzeba jakoś odpokutować. I błogosławiony Eugeniusz II, papież, dochodzi do wniosku, że warto by stworzyć taką możliwość, aby ci władcy europejscy znów przestali się zabijać między sobą i wskazać im wroga zewnętrznego, tak jak już to kiedyś zrobiono. Mówimy tu oczywiście o krucjacie. I nadarza się sposobność. Oto państwo Edessy, nie wiem, czy państwo pamiętacie krucjaty z zeszłego roku, powstało państwo jerozolimskie i księstwo Edessy, takie dwa ustroje polityczne na Bliskim Wschodzie po przejściu, zwycięskim przejściu rycerzy pierwszej krucjaty. Państwo Edessy upada. W Europie dość duży szum z tego powodu powstał. Ludzie mówią, jak to się stało. I papież Eugeniusz II wydaje bullę mówiący o tym, że wzywa do świętej krucjaty. Ale oprócz tego, aby tą bullę wydać, daje misję Bernardowi. Oto Bernard ma głosić potrzebę krucjaty w Europie. I rzeczywiście już pierwsze kazanie Bernarda we Francji, gdzie on mówi o tej potrzebie, mówi o tym świętym grobie, mówi o tych świętych miejscach i mówi o tym, jak to można dopuszczać do tego, że jeszcze dzisiaj imię Chrystusa jest szydzone w Ziemi Świętej. Już pierwsi rycerze się zgłaszają i zaczyna być organizowana właśnie druga krucjata, na którą ostatecznie po raz pierwszy w historii zapisuje się władca narodu, którym jest właśnie Ludwik VII Młody. Oprócz tego władcy narodu zapisuje się również cesarz, tam tych ludzi przybywa coraz więcej, różni baronowie, różni książęta i oni wybierają się do Jerozolimy. Powstała nawet taka piękna pieśń, którą ja zresztą mam w komputerze, lubię sobie czasami posłuchać. Pieśń z epoki oczywiście, w której śpiewano, że ten, kto nie pójdzie pomścić Boga, nie odnajdzie nieba. Tak to przedstawiał Bernard. Bernard miał dość jasne poglądy, jeżeli chodzi o kwestię wojny chrześcijańskiej. On tą wojnę traktował jako wojnę obronną w pierwszych momentach, czyli wojnę, którą chrześcijanie muszą wytoczyć, aby obronić swoje ziemie, przez to jest to wojna sprawiedliwa. Bernard był człowiekiem swojego czasu i twierdził, że jeżeli ktoś nie jest ochrzczony, nie ma możliwości pójścia do nieba. W związku z tym zabicie muzułmanina w zasadzie nie jest problemem, ponieważ tak czy siak on umrze i pójdzie do piekła, czy umrze teraz, czy umrze później. Nie jest to zbytni problem. Niestety lub stety krucjata upada. To znaczy się nic tak naprawdę wielkiego nie robi. Przybywa do tej Jerozolimy, toczy kilka bitew. Ostatecznie pod Damaszkiem zostaje wojsko krucjatowców rozbite. Niestety głównym problemem byli ci władcy, oni się nie potrafili dogadać. Tutaj te animozje europejskie zbyt mocne były, aby ci królowie, cesarzowie, książęta, hrabiowie potrafili znaleźć jednego dowódcę, który mógłby tym wszystkim zarządzać. Tam to była tak naprawdę armia składająca się z kilku armii, przez co była słaba. Ktokolwiek był kiedykolwiek w wojsku, to wie, o czym mówię. Ja nie byłem, ale mój dziadek był. Dużo sobie na ten temat rozmawiamy. I gdy nie ma dowódcy, to armia jest, nie ma głowy i ta armia została rozbita. W świecie islamskim szok. Frankowie, przypominam, wszyscy Europejczycy, do dzisiaj zresztą tam w Egipcie mówią o Europejczykach, czasami Frankowie, jak chcą powiedzieć coś złego. Wszyscy Frankowie byli niepokonani, nagle zostają pokonani. Szok. W Europie też szok. Święta krucjata przegrywa. Jak to się stało? I na to pytanie stara się odpowiedzieć Bernard. Jak to się stało, że przegraliśmy? Dużo kontemplacji, dużo modlitwy, dużo przemyśleń i powstają kazania na ten temat. Kazania tłumaczące, że pycha człowieka jest najgorszym ze wszystkich grzechów. W związku z tym pycha krzyżowców, pycha Europy, której się wydawało, że w imię Boga można zrobić wszystko. Europy, której się wydawało, że można Boga wykorzystać do tego, aby załatwiać swoje własne partykularne interesy. Bo proszę pamiętać, pierwsza krucjata pod tym względem różniła się diametralnie. O tym mówiłem w zeszłym roku, nie będę się powtarzał. Natomiast ta druga krucjata to były interesy poszczególnych władców. Cesarz na przykład poszedł na krucjatę tylko po to, aby wytłumaczyć się przed papieżem, że nie chce mu przyjść do pomocy w Rzymie. Tak? Więc stwierdził, że pojedzie na krucjatę zamiast temu papieżowi, którego tam zbytnio nie lubi, pomóc w Rzymie. Jest to niezwykle istotne. Bernard zwraca uwagę, żadna pycha, żadne interesy, tylko Bóg. Gdyby tu był tylko Bóg, byśmy zwyciężyli. Ale ponieważ tam nie było Boga, tylko były nasze grzechy, żeśmy przegrali, bo jesteśmy niegodni. Niegodni tych ziem, niegodni tego zadania. Nie wszyscy, którzy byli na tej krucjacie, bo na przykład Ludwik przeżył tą krucjatę, dużo jeszcze w życiu robił dobrego i złego, jak każdy władca, nie wszyscy tą argumentację Bernarda przyjęli. Ale Kościół przyjął. Kościół przyjął. Czyli Kościół uznał, że rzeczywiście Bernard ma rację. Że krucjata, jeżeli kiedykolwiek miałaby jeszcze nastąpić, a nastąpiła jedna prawdziwa, trzecia, bo o czwartej nie będziemy mówić, bo to już coś zupełnie innego było, ale trzecia krucjata prawdziwa, to musi to być bardziej pielgrzymka niż wojna. Ludwik szedł na krucjatę, aby odpokutować swoje grzechy. A już Ryszard de Wieselce, który będzie twórcą trzeciej krucjaty, zanim wybrał się na krucjatę, odbył dwutygodniowy post i pokutę w zakonie zamkniętym, kontemplacyjnym, aby za swoje grzechy Boga przeprosić. Tu już widzimy tą różnicę. Bernard tłumaczy Europie, że porażki będą się zdarzać, abyśmy się wzmacniali, bo nie jest prawdą, że chrześcijanie to są tylko i wyłącznie zwycięzcy, bo Jezus Chrystus umarł na krzyżu, bo w naszym życiu jest krzyż i nie ma możliwości, żeby było inaczej. I jak nam się wydaje, że będziemy zawsze zwycięzcami, że Pan Bóg to jest taki los na loterii, który wygraliśmy, to nie mamy racji. On tak myślał przed krucjatą, ale zreflektował. Jak mówił mój znajomy, tylko krowa nie zmienia poglądów. Bernard nie był pod tym względem krową, potrafił te poglądy zmienić. Gdy już mówimy o krzyżu, to chciałem Państwu jeszcze powiedzieć taką interesującą historię. Ona nie jest anegdotą, ona jest prawdą, z życiu świętego Bernarda. Bernard miał dwa krzyże. Największym jego krzyżem to była oczywiście ta krucjata, która nie wyszła i on musiał rzeczywiście niezwykle mocno zreflektować swoje poglądy, ale był drugi krzyż o wiele mniejszy. On w pewnym momencie, jak mówię, został dość młodo tym opatem, był wtedy człowiekiem zdrowym, silnym, no ale te wszystkie wyprawy kaznodziejskie, życie ciężkie, bo to jednak było życie ciężkie, spowodowały, że organizm zaczął mu odmawiać posłuszeństwa i miał taką niezwykle irytującą przypadłość, otóż nie trzymał kału. To się wydaje dość mocno śmieszne, natomiast to mu do śmiechu nie było, gdyż potrafił zrobić kupę w czasie liturgii, w czasie kazania, a jak mówiłem, kazanie potrafił mówić po półtorej godziny i bracia narzekali, że śmierdzi, wytykali mu, że już jest do niczego i tak naprawdę tą drugą część swojego życia, a umarł dość młodo, bo w wieku 63 lat, to przeżył też w takim szemraniu, tak? Jego bracia go obgadywali, mówili o nim źle za jego plecami, bo nie mogli znieść tego smrodu, który za nim się ciągnął. Dlatego on też lubił świeże powietrze i mówić te kazania na tych wsiach, bo tego tam nie było tak mocno czuć. Natomiast już w zamkniętym klasztorze ten zapach był o wiele gorszy. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem na początku, to tutaj na końcu chcę to dodać. Święty Bernard doczekał się encykliki na swoją cześć. Oto Pius XII napisał encyklikę zaczynającą się od słów Doktor miodopłynny. Ten miód płynął z jego ust. Jego słowa były tak poruszające, że poruszały serca całej Europy. I na ten temat właśnie Pius XII czytał. Ja zachęcam do przeczytania tej encykliki. Tam jest o jego kulcie maryjnym, o jego kazaniach, tak jak mówię o tej miłości do Chrystusa. Jest też fragment właśnie o krucjacie. I on tam mówi, że papież Pius XII wkrótce święty mówi, że nie było winą Bernarda, że krucjata się nie udała. Natomiast zasługą było to, że chciał pogodzić podzieloną Europę. I tak bym to właśnie ja ocenił. Bernard w swoim życiu chciał łączyć ludzi, łączyć w misji życia ku Bogu, a tych, którzy nie chcieli tego słuchać, bo albo nie mogli, albo nie chcieli iść do zakonów, bo on wszystkich do tego zakonu zachęcał, aby przystąpili, chciał wprowadzić na ścieżkę Boga. Pomylił się. I dla mnie to jest właśnie wielkość tego człowieka. Pomylił się, ale potem potrafił się do tego przyznać. I potrafił znaleźć wolę Boga w swojej pomyłce. I to jest niesamowite. I to zachęcam wszystkich do tego, aby dziś po skończeniu tej audycji może to przemyśleć, czy w naszym życiu tak nie jest czasami. Że się pomylimy, że nam coś nie wyjdzie, że praca się rozwali, że coś w życiu nie wyszło z naszej winy. Ale czy w tym nie ma lekcji Pana Boga? Słyszymy się za tydzień. W następnych tygodniach będziemy sobie rozmawiali zarówno o świętym Tomaszu z Akwinu, jak i o Grzegorzu IX. Mam nadzieję, że będzie to równie interesujące spotkanie jak dzisiaj. Do usłyszenia.